Proszę Państwa, Oksana Szmygol i Mirek Kliś ze studia Otwarte w Radiu Kraków już są ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj występujecie w roli specjalistów i tłumaczy, że tak to określę, czyli będziecie nas trochę uczyć. Będziecie nas trochę uczyć o tym, z czym się zderzamy i co nas otacza, jak przynajmniej chciałabym o tym powiedzieć. I te magiczne słowa, które mam nadzieję, że rozwikłacie dla nas dzisiaj. Branding, rebranding, logo, logotyp. Zróbmy taki mały słowniczek, bo myślę, że to nam da pewną trampolinę do tego, żeby sobie rozmawiać dalej i no właśnie rozwiązywać te przeróżne zagadki wizualne.
To zacznę od tego, że na co dzień się zajmujemy właśnie tym brandingiem, czyli tym magicznym brandingiem. Słowem. Tak, i właściwie to jako Studio Otwarte zajmujemy się brandingiem już od 20 lat. Więc myślę, że jak się czymś zajmujesz na co dzień, to na co dzień nie myślisz o tym, jak wytłumaczyć to pojęcie komuś, bo to jest, staje się po prostu naszą codziennością. Mm-hmm. Ale myślę,
ale jesteśmy jeszcze my i my wcale tego nie wiemy.
Tworząc branding, powiedzmy, że mamy do czynienia z jakąś firmą, przedstawiciela, której zespół tej firmy przychodzi do nas i my towarzyszymy im w określeniu się. Mm-hmm. Czyli najpierw czym się zajmują, później dla kogo robią to, co robią, jakie mają wartości, jaką mają wizję przyszłości, jak chcą być postrzegani i tworzymy ten brand, który właściwie nie jest czymś materialnym, tylko to jest zbiór interpretacji, zbiór takich skojarzeń, emocji w umyśle klientów później tej marki, które określają właśnie to pojęcie marki brandu, czyli brand to jest wyobrażenie o tym, jaka ta firma, usługa, miejsce, człowiek, organizacja, instytucja jest.
Chciałbyś coś dopowiedzieć?
Nie.
Czy myślisz jeszcze?
Nie, zgadzam się.
Zgadzasz się.
Tak.
Bo to, co chyba najczęściej jest komentowane albo widoczne, to jest logo albo logotyp, jak rozumiem. O to też was poproszę, żebyście opowiedzieli, czym różni się jedno od drugiego. Ale czy faktycznie tak jest, że to, czym się zajmujecie, jest opowieścią tylko i wyłącznie o tym? Bo chyba nie.
A zupełnie nie.
A, cudownie.
Czy zaczynamy od tego, czym się różni logo od logotypu?
Tak, bardzo bym was prosiła.
Bo to jest właściwie bardzo prosta sprawa, bo logo jest unikatową formą graficzną, która ma się kojarzyć, która identyfikuje markę. I to mogą być różne elementy, czyli logo może się składać na przykład z sygnetu, symbolu graficznego i logotypu, czyli już stylizowanej nazwy albo skrótu z tej nazwy, albo jednego słowa z nazwy, które właśnie określa, identyfikuje markę. Czyli po prostu logotyp to jest forma typograficzna, a logo może się składać z kilku części i na przykład Coca-Cola ma logotyp, który też jest logiem. Ale to jabłko nadgryzione Apple to jest sygnet i też logo. Albo logo może być właśnie składać się z logotypu i sygnetu.
No dobra, to tyle. Okej. Teraz ja się próbuję złapać w takim razie, ale Apple to jest dla mnie zawsze dobry przykład, jakoś najbardziej, jedno z najbardziej rozpoznawalnych chyba, prawda? Opowieści o. Powiedzcie, kiedy myślicie, powiedziałaś o tym, w jaki sposób podchodzicie do marki, czy do klienta, klientów szeroko pojętych? Jakie pytania musicie mu zadać? Dlaczego tak ważne jest przy projektowaniu, żeby zadać te pytania i w czym one tak naprawdę ułatwiają tworzenie później całej waszej pracy i tego procesu, w który wchodzicie ze swoimi klientami?
My na co dzień wspieramy podmioty, firmy, organizacje, instytucje i tak dalej w takiej zmianie i towarzyszymy im w tej zmianie. Zaczynamy, czy startujemy zwykle od takich podstawowych kwestii, czyli po pierwsze jakichś potrzeb, powodów, dla których decydujemy się na tą zmianę, no i celów. One determinują tak naprawdę później wszystko, co się dzieje. Bo w związku z tymi celami, one mogą być bardzo różne i związane z tym, że zmieniamy ofertę. Tak? Do tej pory produkowaliśmy aluminium, mamy nazwę dotyczącą, związaną z tym aluminium, a dzisiaj będziemy produkować kompozyt. W związku z tym nasza potrzeba jest taka gruntowna. Często są to inne cele, typu sprzedajemy mniej produktów i jednak potrzebujemy, żeby ten produkt się zmienił, opakowanie tego produktu się zmieniło. Szukamy talentów z rynku. I musimy zmienić naszą komunikację. Chcemy pokazać siebie z innej strony. Chcemy pokazać, że to miejsce jest inne, po to, żeby przyciągnąć pracowników do nas. Wbijamy flagę po to, żeby powiadomić cały świat o tym, że przyszliśmy, zobaczyliśmy i zwyciężyliśmy. Te cele są bardzo różne. I w zależności od tych celów też ten cały proces wygląda różnie.
Ale powiedziałeś, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, powiedziałeś o towarzyszeniu w zmianie. Czy za waszą pracą zawsze jest zmiana?
Czasami tworzymy też marki od podstaw, początku. Tak jest. Zmiana jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z rebrandingiem. Czyli przychodzi do nas jakiś byt, który istnieje, jakaś marka, która już jest i ona chce się inaczej komunikować.
A czy to jest trudniejsze z waszej perspektywy? Bo jeżeli mamy coś zastanego czy oswojonego, zdaje się, że wiecie, jakie jest przysłowie. Po co zmieniać coś, co jest dobre, prawda? Jeżeli jesteśmy do tego dobre w cudzysłowie oczywiście może być, bo są różne perspektywy. Ale jeżeli mamy coś oswojonego, bezpiecznego w jakiś sposób, no to pojawia się to pytanie, po co w takim razie ingerować w to, co widzimy, czym się już posługujemy, czy nazwą, czy znakiem. Więc co jest łatwiejsze, a co jest większym wyzwaniem? Czy w ogóle można tutaj taką opowieść tworzyć?
To jest po prostu inne. Ciężko powiedzieć, czy jest łatwiej, czy jest trudniej. Nie, to jest po prostu inne. Bo rodzaj projektu, cele, potrzeby i powody determinuje tak naprawdę cały ten zakres, który wykonujemy. Przyglądamy się konkurencji, tak? Patrzymy, jak konkurencja się komunikuje, na czym buduje swoją komunikację. Przyglądamy się rynkom docelowym. Polski rynek, skandynawski, Hiszpania. To są kompletnie różne rynki. Ci ludzie są inni i inne kody kulturowe tam funkcjonują na tych rynkach. Przyglądamy się zastanemu stanu obecnemu, tak? Danej marki, danemu podmiotu. Zastanawiamy się i rekomendujemy, co zabrać ze sobą w tej nowej opowieści, a co jednak powinniśmy zostawić. Bardzo mocno przyglądamy się klientom, odbiorcom, tak? Szukając tak zwanych insightów, czyli takich wzorców zachowań, które mają wpływ na modele decyzyjne. Dlaczego decydujemy się na to, żeby wybrać dany produkt? Dlaczego decydujemy się na współpracę z daną marką? Być może czasami to nie jest kolor, kształt, rodzaj produktu, ale na przykład zbudowanie swojego prestiżu albo poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pod tym kątem dopiero wypracowujemy ten świat danej marki i w takiej warstwie narracji, opowieści tego, kim jesteśmy, co my dajemy światu, dlaczego powinieneś przyjść do nas pracować, dlaczego powinieneś sięgnąć po ten produkt i w warstwie takiej wizualnej, czyli tego, jak ma wyglądać materiał zdjęciowy, ikonografia, infografiki, ewentualne elementy graficzne, jak dobieramy typografię, fonty, czyli te czcionki, kolory, jak łączymy to wszystko w layout i jak w tym wszystkim też ma wyglądać to logo. Często jest tak, że jednak oceniamy projekty przez pryzmat tego logo, a jednak to logo czasami oczywiście jest bardzo ważne, jest głównym bohaterem, ale dzisiaj, szczególnie dzisiaj, ono jest jednym z wielu różnych elementów, dlatego że mamy bardzo dużo różnych tych kanałów komunikacji, z którym marki się komunikują.
Właśnie, chciałabym tutaj na chwileczkę zatrzymać, bo dla mnie to jest bardzo istotne, bo kiedy patrzymy na ten wierzchołek Góry Lodowej, nazwijmy to, czyli to logo, dokładnie, najbardziej oswojona przestrzeń, z którą się stykamy, trochę zapominamy, że żyjemy w XXI wieku, a XXI wiek, nowe media, które już podobno nie są nowymi mediami i są tylko mediami, tutaj pozdrawiam profesora Mareckiego, który mnie lekko poprawił. Mówi, nie, to już umówmy się, to nie są już nowe media. Ale faktycznie kanałów komunikacyjnych, czyli sposobów mówienia w ogóle do odbiorców i odbiorczy, jest mnóstwo. Nawet jeśli popatrzymy na social media, to mamy sytuację, w której formaty, możliwości posługiwania się jakimś językiem jakby prezentowania treści jest mnóstwo. Każdy ma swoje wymagania. O tym wszystkim wy też musicie myśleć.
Oczywiście, że tak. I też to logo, które dawniej tam pojawiało się na przykład na siedzibie, samochodzie, długopisie i wizytówce.
I wizytówce, dokładnie.
Dokładnie. Ono się w taki sposób nie nudziło, tylko właśnie utrwalało w umyśle odbiorcy. A teraz jak mamy media społecznościowe, na których mamy ileś postów i storiesów dziennie, nie możemy tym logiem codziennie męczyć użytkowników, tylko musimy mieć inne środki graficzne, żeby właśnie stworzyć tą komunikację, która będzie spójna, ale też jakoś różnorodna przy okazji.
Spójna jako słowo klucz, to do tego w takim razie wrócimy po muzycznej przerwie. Oksana Szmigol i Mirek Kliś, przepraszam, są moimi państwa gośćmi. Już za moment pojawiamy się z powrotem na antenie. No i obserwujemy, przeglądamy się, skoro weszliśmy już w przestrzeń social mediów i tego, co nam jest potrzebne poza logiem, kiedy chcemy opowiadać, komunikować i chcemy, żeby to było spójne, złapałam się tego spójne, to co nam jest w takim razie jeszcze potrzebne, co obserwujemy, a może dotychczas nie zwróciliśmy na to uwagi, a powinniśmy.
To tutaj wracamy może jeszcze do tej identyfikacji wizualnej, która z kolei jest taką wizualną interpretacją brandingu, czyli w brandingu określamy tożsamość marki i tą tożsamość jakoś przez środki graficzne, ale nie tylko graficzne, bo my się też zajmujemy na przykład warstwą tekstową, warstwą opowieści o marce, a więc my opracowując ten branding też mówimy o tym, jakim językiem ma się pewna organizacja, marka komunikować ze swoimi odbiorcami. Czyli oprócz tego, że robimy obrazki na tego Instagrama, to jeszcze w jakim stylu mają być podpisy do tych obrazków. Ale już oprócz tego mamy też bardzo dużo ruchomych teraz treści, a więc my też tworzymy treści wideo, albo określamy też stylistykę tych treści wideo. Bardzo dużo jest teraz na przykład oprócz logo, mamy jeszcze ruch w tym logo i może być to pewien rodzaj ruchu, albo ono się może animować na różne sposoby. Do tego dalej jeszcze dochodzą wszystkie cyfrowe przestrzenie, czyli strona internetowa, w jaki sposób się z niej korzysta, jaki jest user experience, czy to jest przyjemne, czy jest lekkie odnalezienie się na tej stronie. Możemy mieć aplikacje i różne inne cyfrowe usługi, które marka oferuje i one wszystkie mają być spójne z tym charakterem, z tą tożsamością, którą wypracujemy. Oprócz tego jeszcze możemy mieć, marką jest teatr, powiedzmy teatr ludowy, dla którego stworzyliśmy właśnie rebranding w zeszłym roku. I to, czy poruszanie się po tym teatrze, jakie ono jest, czy ono jest proste. My stworzyliśmy właśnie system wayfindingu w nowym budynku teatru, który też jest częścią tej identyfikacji tego brandingu. Czyli jeszcze kolejne tutaj elementy, które się składają na to postrzeganie teatru marki.
Zatrzymam się na chwilę przy Teatrze Ludowym, bo kiedy zaczęłam sobie poszukiwać tej tak zwanej komunikacji, o której trochę państwu zdradzę, bo już wczoraj żeśmy sobie trochę gadali, a w zasadzie ja byłam wprowadzana w ten świat, co jest mi zawsze niezmiernie potrzebne. Stworzyliśmy krój pisma, czytam na waszej stronie, o nazwie Ludowy. Początkowo był przez nas projektowany na potrzeby kilku liter do samego logotypu. Z czasem ewoluował w kompletny font, na którym oparliśmy Key Visual instytucji. I tak sobie myślę, czy to jest niezbędne? Czy to był jakiś taki twist, który pojawił się w waszej głowie, żeby jednak przekroczyć te granice, stworzyć coś zupełnie nowego, z pewnym poszanowaniem historii, no bo wprost mówicie o inspiracjach. I jakoś mi to tak się zagnieździło w głowie, poza tym na jednym ze zdjęć, które sobie podpatrzyłam u was, był zdaje się fragment jakiegoś slajdu, na którym był napis w języku angielskim, że projektujemy z poszanowaniem właśnie tego, co było. Jakoś tak wprost mnie to skierowało do działań w Teatrze Ludowym, więc pociągnijmy trochę ten wątek, zwłaszcza ten temat kroju pisma, bo to jest dla mnie zawsze bardzo fascynujące.
to tutaj właśnie dotykamy tego rebrandingu, który jest o tyle trudny, że nie możemy wszystkiego wywrócić do góry nogami. Znaczy możemy, ale czy to będzie...
Co dalej? I czy to jest potrzebne, jak
czy
rozumiem?
Czy to jest potrzebne? Tu mieliśmy do czynienia z teatrem, który jest znany, lubiany, ale akurat to logo, które zastaliśmy, jak dołączyliśmy do tego procesu, nie było rozpoznawalne absolutnie, a więc też poczuliśmy, że nie będzie to stratą dla marki, jeśli to logo zmienimy, i musieliśmy znaleźć coś, co jest w tym DNA teatru, co będzie go odzwierciedlać, z czym się będzie kojarzyć, i stwierdziliśmy, że właśnie neon, który od początku zaistniał na budynku, jest czymś, co jest szeroko rozpoznawalne wśród mieszkańców Nowej Huty, wśród pracowników teatru.
I w zasadzie ten neon był chyba bardziej rozpoznawalny niż, i ten symbol był bardziej rozpoznawalny niż ich logo, dlatego wspólnie z panią dyrektor i z zespołem zdecydowaliśmy jednak zmienić logo, bazując i inspirując się jeden do jeden tym najbardziej charakterystycznym symbolem i elementem teatru, czyli tym charakterystycznym neonem nad wejściem do budynku.
Mm-hmm. A co taka zmiana oznacza dla marki? Bo powiedziałaś, że było to bez straty. Jeśli coś jest nierozpoznawalne, to mogliśmy sobie, że tak powiem, zaszaleć albo właśnie poszukać tego, co możemy z tym zrobić. Mm-hmm. Rozumiem, że cel jest taki, żeby poza hasłem Teatr Ludowy, poza neonem, zadziało się jeszcze coś w tej przestrzeni innej, że będziemy pamiętać kolejny dodatkowy element, że nie będziemy musieli, znaczy, że w naszej głowie nie będzie się musiała wyświetlać nazwa, bo zobaczymy znak i już będziemy wiedzieć, gdzie idziemy albo o czym to opowiada.
Tu celów było kilka. Przede wszystkim powstawał Teatralny Instytut Młodych. I to jakby była główna potrzeba. Tak? No bo tu przy tej okazji było kilka pytań. Na ile ten Teatralny Instytut Młodych ma być blisko Teatru Ludowego? Na jakim poziomie one mają, na jakim poziomie on buduje swój wizerunek, a na jakim poziomie on czerpie z elementów Teatru Ludowego? Tak? A Teatralny Instytut Młodych to jest budynek, to są te potrzeby związane z, no właśnie, z signaturem, z wayfindingiem, z tym, żeby się odnaleźć w tej przestrzeni, żeby jakoś nazwać tą przestrzeń, określić jej symbolikę. Więc tu było dużo takich kwestii, no po prostu strategicznych, związanych z funkcjonowaniem de facto dwóch brandów, marek, Teatru Ludowego i Teatralnego Instytutu Młodych. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no taka prosta potrzeba uspójnienia wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i wypracowania narzędzi dla zespołu, wewnętrznych narzędzi do prowadzenia komunikacji takiej codziennej, po to, żeby to było po prostu bardziej efektywne, bardziej spójne. Więc to było kilka potrzeb i kilka takich celów, które myślę, że spełniliśmy na koniec naszej pracy.
Gratulujesz tak, sobie tak, w tym momencie. W przypadku instytucji kultury sprawa dla mnie jest o tyle złożona, że faktycznie przeróżne sposoby komunikacji, ale też grupy, kiedy myślę sobie o na przykład instytucjach miejskich w Krakowie, które mają dzieciaki, które mówią do seniorów, które mówią, zapraszają bardzo świadomych użytkowników kultury, ale też niekoniecznie. No, mam wrażenie, że jakoś wewnętrznie pojawia się we mnie zgrzyt, bo wszystkie te grupy potrzebują czegoś innego. Jak sprawić, żeby wszystkie czuły się dobrze z tym, co wy proponujecie? To straszny oddech tutaj, proszę państwa, się bardzo odbył.
To jest bardzo indywidualna sprawa. Myślę, że my pracujemy w ten sposób, że bardzo skupiamy się jednak na tożsamości z ogromnym szacunkiem do tego, co było. I bardzo mocno zastanawiamy się, co zabrać ze sobą w tej nowej opowieści jakiejś, a co uszanować i zostawić. Te identyfikacje, brandingi instytucji, czy publicznych jakichś marek, czy podmiotów wzbudzają taki... są głośne, ponieważ bardzo dobrze, że są głośne, ponieważ one dotykają nas bezpośrednio. Są częścią naszego świata, naszej ulicy, dzielnicy, miasta, państwa i czego tam jeszcze. To jest pierwsza kwestia. Więc one dotykają bezpośrednio naszego świata. Po drugie, no... na to idą pieniądze z naszych podatków.
I ja tu zrobię pauzę, wejdę, ponieważ krew będzie w trzeciej odsłonie naszego spotkania. Chleba i igrzysk, proszę państwa, również w materii oceniania różnych informacji, które dostrzegamy w przestrzeni publicznej. Oksana Szmigol, Mirek Kliś wciąż są w studiu Radia Kraków. Mam nadzieję, że nie uciekną przed tą krwawą zapowiedzią. Oksana Szmigol, Mirek Kliś, Studio Otwarte. Obiecałam państwu opowieść brutalną, morderczą. Nie będzie tak źle, oczywiście trochę się droczę. Natomiast mając w głowie, co już Mirek wywołał niejako, czasami bardzo rozżarzone i ogniste dyskusje, które pojawiają się przy przeróżnych zmianach, nazwijmy to, w opowieści o danej instytucji, to, co mi się gdzieś tam wyświetla w głowie, to Muzeum Narodowe w Krakowie, to Krakowskie Biuro Festiwalowe KBF. Jakieś, to były takie dla mnie korowe i faktycznie takie rozpalające publiczność, nazwijmy to, zmiany. Słuchajcie, czy to jest faktycznie dobrze? Bo ty, Mirek, mówisz, że to jest dobrze, że to nas porusza. Ale czy my na pewno wiemy, co nas porusza? Czy tylko zmiana, czy to, co widzimy? Wiesz, tak mam taką wątpliwość gdzieś mi się pojawia w głowie.
Wolę, żeby poruszało, niż żeby było obojętne. Ja też jestem mieszkańcem miasta i chcę mieć albo wpływ, albo chcę mieć przestrzeń, w której się wypowiem na tematy, które mnie dotyczą w jakiś sposób, tak? I to jest pierwsza rzecz. A druga kwestia, o której też już wspomniałem, no to po prostu jest sponsorowane z moich pieniędzy, tak? Więc, oczekuję, że te pieniądze, które na to idą, będą mądrze wydawane. To nie chodzi o to, czy to będzie tanie, czy to będzie drogie, tylko żeby to było mądrze, żeby to były mądrze wydane pieniądze.
Ale wiecie, że tu się pojawia taka wątpliwość, bo właśnie nieznajomość, czy brak świadomości związanej z tym, jak długi, wymagający jest taki proces, o jakim rozmawiamy. Już Oksana tak naprawdę nam trochę rozwikłała tę zagadkę, że zadawanie pytań, poszukiwanie tego, co jest w DNA danej marki, firmy, instytucji i tak dalej, no powoduje, że to jest szereg działań, wieloetapowa praca. Czy powinniśmy się później dziwić właśnie, że coś kosztuje 50, 60, 70, 90 tysięcy i że ta kwota, w ogóle te kwoty pojawiające się w przestrzeni publicznej robią na nas takie wrażenie. Ty mówisz, nieważne czy tanie, czy drogie, ale jednak jakoś działają te kwoty na wyobraźnię odbiorców
tak, no,
i odbiorczyń.
Tak, są bardzo obrazowe. No, 100 tysięcy za logo. Mnie też to oburza.
Ale
dokładnie,
właśnie,
ale
za
to jest
logo,
błędna interpretacja.
To jest bardzo mocne uproszczenie. Dlatego, że jakby to wszystko, co robimy, można w jakiś sposób, oczywiście upraszczając, porównać, nie wiem, do budowy domu. Widzimy front budynku i to jest to, powiedzmy, to logo, tak? Ale za tym wszystkim, za tym frontem stoją wiele decyzji takich, no, co do funkcji tego budynku. Czy tam ma być garaż, czy tam ma być piwnica, może schroń przeciwatomowy, czy tam ma być 5 pięter, czy tam ma być 1 piętro, funkcje poszczególnych pomieszczeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My widzimy tylko front i to skłania do upraszczania i takim najmocniejszym uproszczeniem jest logo za 100 tysięcy. Zwykle to nie jest logo za 100 tysięcy, choć zdarzają się oczywiście projekty, gdzie to logo kosztuje nawet i więcej. Nie wiem, w komercyjnych projektach, banki, tam gdzie te zasięg takiej marki jest duży, odpowiedzialność za tą markę jest dużo większa, globalne rynki i tak dalej, i tak dalej. Więc te budżety potrafią być takie. No niemniej w przypadku instytucji publicznych na pewno tak nie jest. Ja nie znam takiego przypadku, żeby to logo tyle kosztowało. Zwykle za tą kwotą kryje się bardzo duży zakres związany z wypracowaniem albo założeń strategicznych, strategii komunikacji, strategii marki i co tam jeszcze, i całego tego świata wizualno-narracyjnego. I to nie jest tylko logo.
I który ten świat wizualny wynika wprost z założeń strategicznych, a więc to też jest błędem, myślę, że przedstawień niektórych właśnie rebrandingów, że nagle wypływa to logo i tyle. I zero komunikacji, co za tym logotypem i całym systemem, logotypem, logiem, systemem identyfikacji, co za tym stoi, jakie story w ogóle chcemy opowiedzieć, jak bardzo rozbudowany jest ten system. Właśnie mówiąc o funkcjonalności, no bo jakby tworzymy coś, co ma być postrzegane jako piękne, ale tak naprawdę nie chodzi o to, czy wszyscy uważają, czy jest estetyczne. Musimy też wypracować narzędzia, które będą proste w użyciu, a czasami muszą być tanie w użyciu. Mhm. Czyli na przykład ten system jest o tyle prosty i elastyczny, że będziemy potrzebować jednego grafika na pokładzie lub właściwie to każdy z działu marketingu albo w firmie jednoosobowej właściciel będzie w stanie obsłużyć ten system. Mhm. A więc wydajemy pieniądze na coś, co później ma zapewnić to, że te pieniądze zaoszczędzimy, bo nie musimy na przykład zlecać tworzenie postów albo plakatów albo czegokolwiek innego na zewnątrz.
I co do zasady, mówimy jednak o inwestycji wieloletniej, długoterminowej, oczywiście, bo to też jest chyba taka informacja, o której bardzo często zapominamy, że to nie jest tak, że fanaberią instytucji przy każdej zmianie albo wprowadzaniu nowego zajęcia, nowych warsztatów i tak dalej, kusimy się o to, żeby opowiadać coś na nowo, prawda?
Nasze postrzeganie jednak jest też takie, że no to nie jest inwestycja, czy generalnie. Jednak okay, to jest inwestycja, mm-hmm, to jest narzędzie. Mm-hmm. Identyfikacja wizualna i cały system jest narzędziem do prowadzenia komunikacji, jest inwestycją. Mm-hmm. Trochę inną niż magazyn, ale to jest inwestycja. Magazyn czy inne dobro namacalne, widoczne. Mm-hmm.
A to znaczy, że jesteście troszkę taką opowieścią o jakichś efemerycznych, trochę nie takich nieuchwytnych inwestycjach, bo kiedy podałeś przykład garażu, to od razu sobie pomyślałam, że trochę trudniej nam zaakceptować to, że za coś nie do złapania pozornie płacimy pieniądze, że jednak to nie jest taka opowieść o 10 komputerach zakupionych do danej instytucji. Jest faktycznie tak, że troszkę umniejszamy?
No tego nie widać. To jest naturalne, że to umniejszamy wagę tego, czego nie widać. No. Więc to jest naturalne. Dla
jakieś takie smutne wnioski, a przecież nie, otacza nie. Nas, otacza nas świat. Mam nadzieję, że też będziemy się uczyć tego, żeby był coraz przyjaźniejszy i też coraz piękniejszy, więc wszystkie sroczki wizualne pozdrawiam. Te, które zwracają uwagę na to, co jest blisko nich. Ja myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, więc pozwolę sobie nas zaprosić do słuchania, mam nadzieję, dobrej muzyki. Zerkam z obawą na playlistę. Oksana Szmigol, Mirek Kliś, Studio Otwarte byli moimi państwa gośćmi. Proszę się rozglądać, to takie zadanie na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
I my bardzo dziękujemy.
Do widzenia.